Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. 2 listopada, gdy przeżywamy dzień modlitw za zmarłych, wszystkich wiernych zmarłych, wspomnienie liturgiczne. I zapraszam do wysłuchania katechezy. Mówić będziemy dzisiaj o śmierci chrześcijańskiej.
Wieki zabrzmi. Alleluja.
To są absolutnie szczególne dni tam, gdzie żyją Polacy, tutaj nad Wisłą, ale także na emigracji, bo Dzień Wszystkich Świętych, także dzisiejszy Dzień Zaduszny i kolejne w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych są tymi, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich, tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, którzy już przekroczyli bramy śmierci, ale wiemy też, że każdego z nas to przekroczenie tej jednej, jedynej bramy czeka. Mamy różne drogi, ale ta brama ostatecznie jest na każdej z tych naszych dróg. I chcemy czy nie chcemy, przyjdzie taki moment, że ta brama otworzy się przed nami, a my nie będziemy mieli możliwości nie przejścia przez nią. A w Polsce 400 tysięcy ludzi każdego roku umiera. 400 tysięcy, to znaczy, im jakkolwiek to brzmi, że w przyszłym roku 400 tysięcy, średnio oczywiście, z tych, którzy dzisiaj być może byli, czy wczoraj byli na grobach swoich bliskich, sami będą leżeć, albo będziemy leżeć w grobie za rok w listopadzie. To są bardzo może takie słowa, których nie chcielibyśmy słyszeć, bo my jakoś tak mamy często lęk przed śmiercią. Wydaje nam się, że wszyscy, tylko nie ja. Ale pośród tych 400 tysięcy ludzi, którzy każdego roku w Polsce odchodzą, to jest 100 tysięcy, a więc co czwarty umiera nagle. Nagle, a więc różnego rodzaju wypadki, różnego rodzaju pożegnania się z życiem i tak dalej. W sposób nagły i niespodziewany. Co czwarty z 400 tysięcy, czyli około 100 tysięcy ludzi. I wtedy pytanie jest, czy my jesteśmy przygotowani. Po pierwsze, ten, który odchodzi, ale też po drugie, no jest to też sytuacja niezwykle trudna dla bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół i ten moment żałoby po stracie, zwłaszcza w sposób nagły, kogoś bliskiego. I tutaj dzisiaj Słowo Boże, ale także dzisiaj Kościół Święty przychodzi nam z nauczaniem, które nie jest tylko Jego, ale które jest Chrystusa, który mówi, idę przygotować wam miejsce, bo chcę, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. A Chrystus jest żyjącym na wieki. Dlatego również my jesteśmy tymi, którzy zaproszeni zostali do tego, by nie umierać, by śmierć nad nami nie odnosiła ostatecznego zwycięstwa. I tajemnica naszego losu ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Bo życie jak życie, ale śmierć i to, co jest po śmierci, objawia nam nasze wieczne przeznaczenie. Ale żebyśmy jakby doszli też do tego momentu, to trzeba przez życie też przejść w sposób godny, godny. Nie możemy się zbawić przez nasze uczynki, to wiemy, ale uczynki są wyrazem naszej wiary. W pewnym sensie śmierć cielesna jest naturalna i nie ma co ukrywać, że to nasze opakowanie, to co nas tworzy, to nasze ciało, widzimy to każdego dnia, ono się starzeje, ono obumiera, ono dostaje zmarszczek, ono odmawia posłuszeństwa w takich czy innych sytuacjach. To się po prostu sypie, to się sypie. Natomiast my jako człowiek, a człowiek to jest coś więcej niż ciało, jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć wiecznie. Wiemy, że śmierć jest zapłatą za grzech. Śmierć i choroby przyszły na świat przez zawiść diabła. Bóg śmierci nie chciał. Bóg nie chciał, żebyśmy obumierali. Bóg nie chciał, żebyśmy chorowali. Bóg nie chciał, żeby spotykały nas nieszczęścia. To wszystko weszło na świat przez zawiść demona, przez zawiść diabła. Dlatego gdy nieraz obwiniamy Pana Boga o taką czy inną sytuację, która się zdarza, to pamiętajmy, że śmierć, choroba, nieszczęścia, one wchodzą na świat przez to, żeśmy zgrzeszyli. one wchodzą na świat przez to, że demon postanowił i chce nas zniszczyć. Ponieważ śmierć ostatecznie została pokonana przez Chrystusa, dlatego teraz demon chce, żebyśmy nie skorzystali z owoców, żebyśmy nie skorzystali z tej łaski, jaką jesteśmy zbawieni, żebyśmy pozbawili się łaski Bożej, żebyśmy powiedzieli bez łaski Panu Bogu, żebyśmy stali się samowystarczalni, żebyśmy stali się egoistyczni, żebyśmy nie myśleli o wieczności, żebyśmy tylko ryli nosem w ziemi, żebyśmy zajmowali się tylko tym, co ziemskie, co przyziemne, żebyśmy zajmowali się samymi sobą. W taki egocentryzm wprowadza nas demon. Dlaczego nas wprowadza? Po to, żeby pozbawić nas łaski zbawienia, żebyśmy my jakby dobrowolnie poprzez uczynki, poprzez czyny, poprzez niewiarę z niej zrezygnowali. I ta walka toczy się każdego dnia, toczy się w nas, wiemy o tym dobrze, wszyscy jesteśmy grzesznikami i też nie ma co tutaj lukrować rzeczywistości, jest jak jest i teraz musimy się opowiedzieć po stronie zwycięskiego Chrystusa, jeżeli chcemy czerpać owoce z Jego zwycięstwa. Bo Chrystus już zwyciężył, demon, śmierć już są pokonane. To, że my umieramy, to są konsekwencje naszego grzechu, ale śmierć nie stała się dołem, w który wpadamy i w którym będziemy po prostu leżeli, tylko śmierć stała się bramą i poza tą bramą jest życie. I teraz, w zależności od tego, jakie to nasze życie było tutaj na ziemi, czy nawracaliśmy się, jaka jest nasza wiara, jakie jest zaufanie Panu Bogu, takie życie będzie po śmierci. Bo każdy z nas będzie po śmierci istniał, ponieważ dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jest nieśmiertelna. Co to znaczy, że jest nieśmiertelna? To znaczy, że nie ma takiej sekundy w życiu człowieka, który się już począł, który zaistniał, by przestał istnieć. Nie ma możliwości, żeby się unicestwić. Nie ma możliwości, żebyśmy przestali istnieć, jeśli już zaistnieliśmy. Ciało obumiera, ale kiedyś ponownie połączy się z duszą przy zmartwychwstaniu. Więc zobaczmy, zmartwychwstanie kiedyś także nastąpi, zmartwychwstanie naszych ciał i ponowne złączenie naszej duszy, która jest nieśmiertelna, z ciałem, które nie będzie już takim ciałem, jakie dzisiaj mamy, ciałem ograniczonym co do przestrzeni, co do ograniczonym różnego rodzaju chorobami i tak dalej, ale będzie to ciało uwielbione, ciało, równocześnie nasze ciało najpiękniejsze, ciało uwielbione. Tak jak ciało Chrystusa zmartwychwstałego, który przechodził mimo drzwi zamkniętych, który równocześnie jadł z uczniami, pamiętamy, posiłek, śniadanie, możemy powiedzieć śniadanie wielkanocne, to są te rzeczywistości, które na nas czekają. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że za bramą śmierci, że brama śmierci nie jest otchłanią, że brama śmierci nie jest czymś, co nas po prostu pożre, tak? Tylko jest przejściem. Jest takim korytarzem, w który każdy musi wejść, ale za którym jest życie. Jest życie wieczne, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Każdy z nas odczuwa lęk przed śmiercią. Lęk powoduje, że wypieramy z naszego myślenia śmierć, że wypieramy ją z naszych planów. I to jest złudne, gdy śmierć nie jest jakby uwzględniona w takim naszym zwyczajnym życiu. Ze śmiercią każdy z nas musi się liczyć. Jeżeli liczymy się ze śmiercią, wówczas żyjemy realnie. Jeśli nie liczymy się ze śmiercią, wówczas żyjemy projekcją, wówczas żyjemy życzeniowo, wówczas żyjemy, no najkrócej mówiąc, nierealnie. Bo śmierć jest naturalnym elementem naszego życia. I to, co możemy planować na pewno, w tym sensie, że zakładać, że nastąpi, czego nie tylko możemy zakładać, ale nawet być pewni, że nastąpi, chyba że Pan przyjdzie wcześniej, to jest śmierć. Niczego w życiu nie możemy być tak pewni, jak tego, że umrzemy. I pytanie jest, dlaczego w związku z tym tak bardzo wypieramy ten element naszego życia, jakim jest śmierć, z naszej świadomości. Odkładamy, 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 a 100 tysięcy ludzi każdego roku ginie w sposób nagły i niespodziewany. Co czwarta osoba w ten sposób w Polsce umiera. Otóż warto w projekt swojego życia wpisać moment śmierci, czyli przejścia z życia do życia. Brak tego elementu powoduje, że projekt naszego życia jest nieprawdziwy, że brakuje w tym projekcie założenia najbardziej podstawowego, że przechodzimy przez śmierć. I to miejsce, cmentarz, który odwiedzamy, to jest miejsce najbardziej realne na świecie. Warto odwiedzać cmentarze, warto na tych cmentarzach pomodlić się, warto pomodlić się też o dobrą śmierć dla siebie, dla swoich bliskich, o to, byśmy byli przygotowani na ten moment śmierci. A ponieważ powinniśmy liczyć się każdego dnia z momentem śmierci, który jest zupełnie naturalny, dlatego pytanie jest, czy jesteśmy do tego przygotowani. Gdybyśmy wiedzieli, że złodziej ma przyjść, to byśmy czuwali, prawda? A śmierć może przyjść jak złodziej w nocy, w sposób niespodziewany do nas. Dlaczego? Dlaczego tak rzadko o tym myślimy? Dlaczego tak jakoś staramy się to wypierać z naszego myślenia? To jest absolutnie przeciwko nam. Wypieranie śmierci z naszego myślenia jest przeciwko nam. Musimy ją założyć. Zwyczajnie. To jest dreszcz, aż przechodzi nieraz, kiedy o tym myślimy, bo widzimy to wszystko, co nas otacza. Widzimy ludzi, którzy nas otaczają. Widzimy ukochane osoby, z którymi żyjemy. I jak to? Nagle kogoś z nas zabraknie. Będzie taki moment. Po prostu będzie taki moment. Czy tego chcemy, czy nie. I warto w planie swojego życia, w projekcie tego życia, po prostu to założyć, bo jest to coś najbardziej realnego, co może się przydarzyć. Czego się boimy, gdy myślimy o śmierci? Nie tylko boleści. Nie tylko naszego rozkładającego się ciała. Ale wiecie, boimy się raczej takiego lęku przed unicestwieniem, bo człowiek woli to, co jest mu znane. Człowiek często boi się wejść w nieznane, no a nie ma nic tak nieznanego jak to, co jest po śmierci, prawda? Ponieważ my to życie przeżywamy, ponieważ tutaj jesteśmy z tym światem oswojeni, ponieważ jakoś urządzamy się w tym świecie, ponieważ funkcjonujemy w tym świecie, uczymy się w nim współżyć z innymi w relacjach różnego rodzaju społecznych, rodzinnych, sąsiedzkich i tak dalej. Natomiast mamy lęk przed tym, co będzie po śmierci. W gruncie rzeczy jest to taki lęk przed unicestwieniem. Przed unicestwieniem na zawsze. Że nagle przestaniemy być. Że śmierć jest rozłąką na zawsze. I jeśli teraz wzdrygamy się przed myślą o całkowitej zagładzie w śmierci, o ostatecznym końcu, to jest najbardziej prawidłowa intuicja naszego serca. Bo Bóg wszczepił w nas, jak mówi Sobór, zaród wieczności. Jeżeli my lękamy się unicestwienia na zawsze, to znaczy, że jest w nas pragnienie życia na wieki. Że jest w nas pragnienie życia wiecznego. Ten lęk przed unicestwieniem, ten lęk przed nieznanym, możemy odczytywać równocześnie jako właśnie odczytanie tego zarodu wieczności w nas. To znaczy, że my nie chcemy umrzeć w znaczeniu nie chcemy nie być. Że my chcemy po prostu żyć na wieki. Że chcemy żyć życiem wiecznym. Że chcemy żyć po śmierci dalej. I żeby to życie się już nie kończyło, żeby to życie było szczęśliwe, żeby to życie było pozbawione tych mankamentów, które są tu na świecie, nie dlatego, powtarzam, że Bóg je tak chciał, ale dlatego, że choroba, śmierć, kłamstwa, morderstwa, wszystkie te najgorsze rzeczy weszły przez zawiść diabła na świat. I jeżeli kogoś możemy obwiniać, to jest właśnie on, który dzisiaj także próbuje nas zwodzić. I pertraktowanie z nim, śmianie się z nim, ucztowanie z nim, popijanie kawki z demonem, to jest podpisywanie na siebie absolutnie wyroku. To jest bardzo niebezpieczna gra, bo demony działają jak mafia. Demony działają tak, że absolutnie niszczą narzędzia, którymi się posługują. Najpierw wykorzystuje człowieka do autozagłady, do zagłady swojej rodziny, swojego środowiska, a później tego człowieka po prostu jak bomba taka rozpryskowa od środka rozsadza. Tak to działa. Tak to działa i to nie jest nic nowego, bo tak to działa od stworzenia świata i nie myślmy, że z nami będzie inaczej, że nam się upiecze, że nam się uda, że my będziemy mądrzejsi, że my przechytrzymy. Nie myślmy w ten sposób, bo to już jest zachęta do tego, żeby wchodzić z nim w dialog, bo to już jest początek pychy tak naprawdę. Bo nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali od Boga. I nasza siła nie jest w nas, ale jest w Panu Bogu. W Panu Bogu. A Pan Bóg z demonem nie dialoguje, tylko mówi: milcz, wyjdź z niego. Milcz, wyjdź z niego. To mówi Chrystus. I dlatego zobaczmy, wszystkie wysiłki, wszystkie techniki, choć użyteczne, nie mogą, szpitale nie mogą uspokoić naszego lęku przed unicestwieniem. Biologiczne przedłużanie życia nie zaspokaja przecież pragnienia życia dalszego. Pragnienia, które nieusuwalnie przebywa w naszych sercach. Chcemy żyć wiecznie, chcemy być szczęśliwi. Każdy z nas ma pragnienie szczęścia. Nie znam człowieka, który chciałby być nieszczęśliwy. Znam ludzi, którzy są nieszczęśliwi, ale nie znam człowieka, który chciałby być nieszczęśliwy. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Każdy z nas chce być kochany i chce obdarowywać miłością. Chce kochać. Chce kochać. A to, że przy okazji rani drugiego, to jest, no właśnie, to, że rani drugiego, to jest nieraz potężny skowyt człowieka o miłość. Bo dzisiaj ten świat tak bardzo nas atomizuje, ten świat tak bardzo nas izoluje od siebie wbrew różnego rodzaju komunikatorom, internetowi i tak dalej, że mamy pełno ludzi wokół siebie, ale nie masz człowieka, z którym byś mógł porozmawiać, z którym mógłbyś się usiąść w ciszy, gdzie wasze dłonie się splotą, będziecie siedzieli po prostu w ciszy i będziesz wiedział, że ten ktoś jest bardzo blisko ciebie. Bardzo blisko, że współczuje, to znaczy jest współczujący. Nie w tym sensie, że litość go ogarnia, ale to, że rozumie twoją sytuację, że się nawzajem rozumiecie. Prawdziwe przyjaźnie. Jak one są ważne, żeby nie zwariować w tym dzisiejszym świecie. Bo tak inaczej to jest jeden wielki kołowrotek. Jeden wielki kołowrotek. Co, przychodzimy do domu, tak, z rana jakieś krótkie śniadanie, jakaś kawa, pobudka oczywiście wcześniej, prysznic, coś tam, później praca, później powrót do domu, później jakieś zakupy, później siedzenie przed telewizorem, tak, ani się oglądamy, jest wieczór, znowu sen, znowu praca, znowu to, znowu tamto, znowu siamto i jeden wielki kołowrotek. Jeden wielki kołowrotek. Dlatego trzeba, kiedy myślimy o życiu wiecznym, kiedy myślimy o śmierci, musimy pomyśleć o sensie naszego życia tutaj. A wobec śmierci wszelka wyobraźnia zawodzi. Kościół ma jednak objawienie i wiemy, że człowiek został stworzony przez Boga dla szczęścia. Żeby był szczęśliwy. Żeby był szczęśliwy. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Bóg nie chce nas unieszczęśliwiać. Bóg nie jest jakimś katem, który po prostu jak tylko zgrzeszymy czy coś, to bat i wio. No nie ma tak. Pan Bóg jest naszym Ojcem, to znaczy współczuje z nami. Pan Bóg jest tym, który nas prowadzi, który z różnych sytuacji, w które z głupoty własnej wpadamy, nas wyprowadza. Ale ostatecznie my musimy się opowiedzieć. Nie ma tak, że my się nie opowiemy, że będziemy robić, co chcemy, a później powiemy, Panie Boże, no byłem jaki byłem, no ale przecież Ty jesteś miłosierny, Ty przecież jesteś naiwny, prawda? Naiwny jesteś. W związku z tym, no cóż, przecież nie możesz mnie nie przyjąć. No to zobaczymy. To zobaczymy, jak będzie. No ja pamiętam też fragment Ewangelii. Nie daj Boże, żeby ktoś z nas to usłyszał. Sługo zły i gnuśny. Zły i gnuśny. Nie daj Boże, żebyśmy to kiedyś usłyszeli. I moglibyśmy, kochani, wiele mówić. No ale nieraz i milczenie jest lepsze. Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. To sobie też, jakkolwiek jest rozłąka, to śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. To mówi święty Paweł. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Dlatego, że pozyskamy Chrystusa, że będziemy z Nim. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia świętego Pawła, który mówi, pragnę odejść, a być z Chrystusem. To znaczy, możemy poprzez własną śmierć powiedzieć, jesteśmy Tobie, Boże, posłuszni. Jesteśmy w Tobie zakochani. Chcemy żyć z Tobą, chcemy być z Tobą. I to, co mówiła święta Teresa od Jezusa, chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć. Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć. Ja nie umieram, ja wchodzę w życie. Zapamiętajmy sobie te słowa. My naprawdę nie umieramy. Jest ten moment, ta brama, ale wchodzimy w życie, by widzieć Boga. Aby widzieć Boga, trzeba umrzeć. Chrześcijańska wizja śmierci, szczególnie gdy uczestniczymy w pogrzebach, a zdarza się, że uczestniczymy, jest wyrażona trafnie w liturgii Kościoła, gdy czytamy, albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. A więc zobaczmy, że nasze życie się nie kończy, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. I idzie o to, by żyć życiem wiecznym już tu na ziemi. by oddychać Bogiem, byśmy przyzwyczaili się, wiecie, do tego ożywczego powietrza, jakie jest w niebie. To znaczy karmili się Bogiem, słuchali Boga, karmili się ciałem Pańskim, krwią Pańską, Słowem Bożym. Żebyśmy już oddychali tym powietrzem, które jest w niebie, a nie tym zatrutym, którym przesiąknięta jest ziemia. To jest właśnie to. Chodzi o to, by w tym życiu ziemskim właściwie zrozumieć, realizować cel życia. I to jest oczywiście trudne. Pytanie o sens życia jest trudne. Pytanie o to, kim jestem, dokąd zmierzam, jest trudne. A dzisiaj wiemy, że to, kim jestem, dokąd zmierzam, te pytania są odsuwane przez świat. Te wszystkie ideologie, które są celowo jak zastrzyki nam próbuje się je dać. Podskórnie, zupełnie. Absolutnie. Mówi się, że to nowoczesność, że to osiągnięcie, że to prawa człowieka, że to wolność, że to tolerancja, że to nie wiadomo co. Demon mówił to samo, posługiwał się tymi samymi sloganami w raju. I jak to się skończyło? Tak się skończyło, że do tej pory nie możemy się pozbierać i choroba, śmierć, krzywdy ludzkie są do tej pory na świecie. Przez zawiść diabła, przez to, że on też szermował takimi wolnościowymi w cudzysłowie hasełkami. Dzisiaj to samo robią. Wszystkie ideologie te genderowe, które próbują zachwiać tożsamością człowieka, próbują go rozwodnić, próbują jakby dać mu taki zamęt, żeby sam nie wiedział, kim jest, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest człowiekiem, czy małpą, czy jest katolikiem, czy jest, nie wiem, tam kimś jeszcze, prawda? To są podstawowe dzisiaj także problemy. Pytanie o sens jest pytaniem podstawowym. Pytanie o sens swojego życia, bo jeżeli znajdę sens swojego życia i jeżeli będę wiedział, że ten sens nie ma końca tutaj na ziemi, ale jest to sens, który wydłużony jest w wieczność, wówczas moje życie tu na ziemi będzie inne. A te wszystkie ideologie i ideolodzy, szkoleni zresztą za pieniądze katolików także w Polsce, na różnych uniwersytetach. Uniwersytety często zaczynają występować przeciwko przedszkolakom, gdy wysyłają instruktorów gender do przedszkoli równościowych i tak dalej. Uniwersytety zaczynają działać przeciwko przedszkolakom, przeciwko dzieciom. To jest absolutnie chore. I teraz takiego człowieka rozbitego, takiego człowieka przeoranego, takiego człowieka, wiecie, rozebranego, powiedziałbym, do naga, takiego człowieka po prostu chcą nie wychowywać, ale hodować. Hodować. Po to, żeby on nie odnalazł sensu swojego życia, żeby się nie zastanowił nad życiem i śmiercią, żeby myślał, że sam jest Bogiem Ojcem. No niestety. Tak to dzisiaj wygląda, ale Kościół przychodzi z pomocą człowiekowi, który rozbity jest przez grzech i którego dzisiaj świat także próbuje rozbić. Wiecie, jak jajko w cieście, jak się rozbija. Tak chcą to zrobić. Natomiast Kościół przychodzi ze zdrową nauką. Kościół jest absolutnie sprzymierzeńcem każdego człowieka. Kościół jest tym, który podaje rękę człowiekowi. Dlaczego? Bo zależy mu na człowieku. Zależy mu na wieczności. Nie może głosić swojej nauki, ale naukę Chrystusową. Ja też nie mogę głosić swojej Ewangelii, bo pewnie byłaby ona mocno dziwaczna i wybiórcza, jak to robią niektóre media. Wybiórcza, to znaczy taka skrojona na moją modłę, to byłaby karykatura, wiecie, Ewangelii. To, że ja nie dorastam do wielu wymagań Ewangelii, to nie znaczy, że będę wam głosił inną Ewangelię, taką, do której dorastam tylko i wyłącznie. Bo ja nie mam prawa głosić innej Ewangelii. Nie mam prawa. Jeżeli miałbym głosić inną Ewangelię, to lepiej, żebym już nic nie mówił. To jest absolutny skarbiec Kościoła, depozyt Kościoła, który Kościół przechowuje. I dlatego możemy być pewni, że Kościół tego, co naucza, jest pewne. To są te refleksje może, z którymi dzisiaj takie niepoukładane, przepraszam za to, chciałem się podzielić. Wiecie, ja bym chciał, żebyśmy, gdy staniemy na sądzie, a sąd ostatecznie będzie, i sąd. Możemy tu sobie wymieniać. To będzie. Będę tym w życiu. I co dalej? I sąd. I wtedy przejrzymy się jakby w lustrze i obyśmy nie zapragnęli połamać tego lustra, ale żebyśmy w nim zobaczyli twarz Jezusa i żebyśmy w tej twarzy Jezusa zobaczyli siebie. Żebyśmy zobaczyli siebie w twarzy Jezusa. Gdy będziemy odwiedzać teraz te cmentarze i naszych bliskich zmarłych, modląc się za nich, to pomódlmy się też za siebie. Za nas, którzy mamy jeszcze szansę nawrócenia. Żeby śmierć nie zaskoczyła nas jak złodziej w nocy. A równocześnie zapytajmy się o sens naszego życia. Po co żyjemy? Dokąd zmierzamy? I jak to życie warto przeżyć?
Jeżeli kiedyś wrócisz, nakryję biały stół, uciszę w sobie smutek, radosny będzie dom. Przepraszam cię za wszystko, co we mnie było złe. Dziś dobrze to rozumiem, czym zraniłam cię. Tęsknię tak za tobą, chyba już wiesz. Jest to kiedyś wrócisz, rozpalę w tobie żar. Nic się nie będzie liczyć, po prostu ty i ja. Umilkną telefony, ten sławy cały zgiełk i wciąż nienasycony życia bieg. Tęsknię tak za tobą, chyba już wiesz. Jest to świat.